Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartri. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki.
Prosperity in the Age of Decline to książka ekonomiczno-biznesowa Briana i Alana Beaulieu, związanych z ITER Economics, firmą zajmującą się analizą cykli gospodarczych. Autorzy kierują ją przede wszystkim do właścicieli firm, menedżerów i inwestorów, którzy chcą podejmować decyzje na podstawie długofalowych danych. A nie nagłówków medialnych lub bieżących nastrojów rynkowych, jej centralne pytanie brzmi, jak rozpoznawać zmiany koniunktury wystarczająco wcześnie, by wykorzystać okres wzrostu, ograniczyć ryzyko w czasie spadku i zachować zdolność działania po kryzysie. Beaulieu przedstawiają własną, wyraźnie pesymistyczną prognozę głębokiego załamania gospodarczego w latach 30. XXI wieku. Nie jest to jednak wyłącznie książka ostrzegawcza. Łączy interpretację wskaźników wyprzedzających z praktycznym spojrzeniem na inwestowanie, zarządzanie kosztami, płynnością i planowaniem strategicznym. Jej celem jest nauczyć czytelnika myślenia cyklicznego, czyli dostrzegania, że decyzje właściwe w fazie ekspansji mogą być niebezpieczne w okresie schłodzenia gospodarki. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, cykle gospodarcze jako narzędzie podejmowania decyzji, a nie prognoza pojedynczego kryzysu. Podstawą książki jest założenie, że gospodarka nie porusza się po prostej linii. Okresy wzrostu, spowolnienia, recesji i odbudowy powtarzają się, choć ich dokładny przebieg nigdy nie jest identyczny. Autorzy przekonują, że firma nie powinna planować tak, jakby obecne warunki miały trwać bez końca. Przedsiębiorstwo rozwijające się podczas silnego popytu może zwiększać moce, zatrudnienie i zapasy, lecz te same ruchy stają się obciążeniem, gdy sprzedaż zaczyna słabnąć. Dlatego znaczenie ma nie tylko pytanie, czy rynek rośnie, ale także w której fazie cyklu się znajduje i z jakim opóźnieniem dana branża reaguje na zmianę warunków. Beaulieu nie przedstawiają cyklu jako magicznej formuły do przewidywania każdego zwrotu rynku. Traktują go raczej jako ramę porządkującą decyzję. Dzięki niej lider może rozdzielić sygnały trwałej zmiany od krótkoterminowego szumu. W praktyce oznacza to wcześniejsze przygotowanie budżetów, inwestycji kapitałowych oraz planów zatrudnienia. Książka stawia zatem na dyscyplinę czasową. Zamiast reagować dopiero na pogorszone wyniki, należy obserwować dane, które mogą zapowiadać przyszłe wyniki. To podejście jest szczególnie użyteczne dla firm, których decyzje inwestycyjne wymagają wielu miesięcy przygotowań i nie mogą być łatwo odwrócone. Po drugie, wskaźniki wyprzedzające ważniejsze niż medialne komentarze o stanie gospodarki. Autorzy odróżniają wskaźniki wyprzedzające od danych opisujących to, co już się wydarzyło. Zysk, bezrobocie czy opublikowany wzrost produktu krajowego są istotne, ale często potwierdzają zmianę z opóźnieniem. Dla przedsiębiorcy większą wartość ma obserwacja miar, które mogą sygnalizować przyszłą zmianę aktywności, zanim pojawi się ona w rachunku wyników. Książka akcentuje potrzebę systematycznego śledzenia trendów, ich kierunku oraz tempa zmian, zamiast budowania decyzji na pojedynczym odczycie. To rozróżnienie ma konsekwencje praktyczne. Gdy firma czeka na powszechne ogłoszenie recesji, może już mieć za wysokie koszty stałe, zbyt duże zapasy albo zbyt mało gotówki. Z kolei, gdy w czasie słabości pojawiają się wiarygodne oznaki poprawy, nadmierna ostrożność może oznaczać utratę udziału w rynku. Beaulieu proponują podejście oparte na zestawie obserwowanych danych, a nie na jednej liczbie, intuicji prezesa czy dominującej narracji prasowej. Warto zarazem czytać tę część krytycznie. Autorzy podkreślają skuteczność modeli ITR Economics, lecz żadna metodologia prognostyczna nie usuwa niepewności ani nie gwarantuje trafności w każdej sytuacji. Najbardziej trwałą lekcją książki jest więc nie wiara w nieomylność prognoz, ale budowanie procesu decyzyjnego, w którym dane są sprawdzane regularnie, porównywane z realiami branży i wykorzystywane do tworzenia wariantów działania. Po trzecie, demografia, dług publiczny i niskie stopy jako długoterminowe źródła presji. Książka nie ogranicza się do krótkich wahań koniunktury. Beaulieu wskazują także na długotrwałe nierównowagi, które ich zdaniem zwiększają ryzyko poważnego kryzysu w przyszłości. Wśród najważniejszych wymieniają starzenie się społeczeństwa, rosnące zadłużenie publiczne oraz środowisko niskich stóp procentowych. Ich rozumowanie jest następujące.
Starzejąca się populacja może wolniej powiększać zasób pracy, zwiększać wydatki związane z emeryturami i opieką zdrowotną oraz zmieniać strukturę konsumpcji.
Wysoki dług ogranicza pole manewru władz, szczególnie jeśli obsługa zobowiązań staje się droższa. Długotrwale tani pieniądz może natomiast zachęcać do nadmiernego zadłużania i błędnej wyceny ryzyka. Te czynniki są w książce podstawą ostrzeżenia przed głębokim załamaniem w latach 30. XXI wieku, określanym przez autorów jako wielki kryzys.
Jest to prognoza autorska, a nie ustalony fakt ani ekonomiczny konsensus. Jej wartość analityczna polega przede wszystkim na zmuszeniu czytelnika do rozważenia zależności między decyzjami bieżącymi a zmianami strukturalnymi.
Dla lidera firmy wniosek nie musi brzmieć, że należy zamrozić rozwój. Raczej warto sprawdzić, czy model biznesowy wytrzyma słabszy popyt, wyższy koszt finansowania i zmieniającą się dostępność pracowników.
Dla inwestora oznacza to analizę odporności aktywów, płynności oraz ryzyka koncentracji, a nie jedynie pogoń za stopą zwrotu w sprzyjającym okresie. Po czwarte, prowadzenie firmy przez ekspansję i spadek wymaga różnych priorytetów operacyjnych. Jednym z najbardziej użytecznych wymiarów książki jest przełożenie prognoz gospodarczych na zarządzanie przedsiębiorstwem.
Autorzy podkreślają, że dobra strategia nie polega na jednakowym zachowaniu w każdych warunkach. W okresie rosnącej aktywności firma może wykorzystywać popyt, rozwijać sprzedaż, inwestować w zdolności produkcyjne i wzmacniać relacje z klientami. Równocześnie powinna pamiętać, że ekspansja bywa najlepszym momentem na przygotowanie zabezpieczeń, a nie na bezwarunkowe zwiększanie ryzyka.
W fazie szłodzenia rośnie znaczenie płynności, kontroli kosztów i jakości należności.
Przedsiębiorstwo powinno znać swoją wrażliwość na spadek przychodów oraz ograniczenia wynikające z zadłużenia.
Autorzy zachęcają do przygotowania działań z wyprzedzeniem, ponieważ redukcje podejmowane pod presją mogą uszkodzić zdolność firmy do późniejszego wzrostu.
Chodzi więc nie tylko o cięcie wydatków, lecz o wybór tego, co chronić, na przykład kluczowe kompetencje, obsługę ważnych klientów czy produkty o trwałym popycie.
Taka perspektywa odróżnia zarządzanie cyklem od zwykłego zarządzania kryzysowego. Nie zakłada, że każda dekoniunktura jest sygnałem do odwrotu.
Spadek może umożliwić przejęcie klientów, zakup aktywów lub zatrudnienie specjalistów na korzystniejszych warunkach. Warunkiem jest wcześniejsze przygotowanie bilansu i gotówki.
Książka podkreśla zatem, że przewaga konkurencyjna w trudnym okresie często powstaje dużo wcześniej, podczas pozornie łatwej koniunktury.
Na koniec, ochrona majątku ma łączyć ostrożność w kryzysie z gotowością do wykorzystania odbicia. W części skierowanej do inwestorów autorzy sprzeciwiają się dwóm skrajnościom. Pierwsza to przekonanie, że wzrosty będą trwały zawsze, co może prowadzić do nadmiernego ryzyka i lekceważenia płynności.
Druga to trwałe wycofanie się z działania pod wpływem strachu przed kryzysem.
Według Beaulieuów właściwa ochrona majątku wymaga rozpoznania fazy cyklu, oceny potencjalnych zagrożeń i przygotowania się zarówno na spadek, jak i na późniejsze ożywienie.
Książka omawia trendy, ich możliwe korzyści oraz ryzyka, aby czytelnik mógł patrzeć na decyzje finansowe w szerszym horyzoncie. Takie podejście nie jest gotową receptą na skład portfela, ponieważ odpowiednia strategia zależy od zobowiązań, horyzontu czasowego, tolerancji ryzyka i potrzeb płynnościowych konkretnej osoby. Jego sens leży w zadawaniu właściwych pytań. Czy aktywa są nadmiernie skupione w jednym sektorze?
Czy dług pozostaje bezpieczny, jeśli dochody spadną? Czy inwestor ma środki, by nie sprzedawać pod presją?
Czy posiada plan wykorzystania okazji, kiedy wyceny i warunki finansowania się zmienią?
Autorzy łączą więc zachowanie kapitału z aktywnym poszukiwaniem możliwości po okresie spadku. To ważne rozróżnienie. Ochrona majątku nie oznacza biernego przeczekania, lecz utrzymanie zdolności do racjonalnego działania wtedy, gdy inni uczestnicy rynku są ograniczeni przez brak gotówki, wysokie zadłużenie albo decyzje podjęte zbyt późno.
Podsumowując, Prosperity in the Age of Decline będzie najbardziej wartościowa dla właścicieli małych i średnich firm, członków zarządów,
osób odpowiedzialnych za budżetowanie oraz inwestorów zainteresowanych długim horyzontem. Czytelnik szukający łatwych wskazówek dotyczących szybkiego zarabiania prawdopodobnie nie znajdzie tu odpowiedzi.
Książka wymaga zainteresowania wskaźnikami ekonomicznymi,
trendami demograficznymi i zależnością między finansami firmy a fazą cyklu.
Zamian oferuje użyteczną zmianę perspektywy, od reakcji na bieżące wydarzenia ku planowaniu wariantowemu. Jej praktyczna korzyść polega na zachęcie do budowy wcześniejszych mechanizmów ostrzegawczych. Firma może na tej podstawie przeglądać poziom zadłużenia, politykę zapasów, strukturę kosztów, plan inwestycji i rezerwy gotówkowe.
Inwestor może lepiej rozumieć, dlaczego warunki gospodarcze wpływają na ryzyko, nawet jeśli krótkoterminowe wyniki rynkowe są dobre. Intelektualnie książka pokazuje, że prognoza nie musi służyć do udawania pewności, lecz do przygotowania decyzji na kilka możliwych scenariuszy.
Na tle wielu książek o finansach osobistych i zarządzaniu wyróżniają ścisłe połączenie prognozowania cykli z konkretnymi pytaniami o prowadzenie firmy i ochronę kapitału.
Jej odważna wizja głębokiego kryzysu w latach 30. może budzić uzasadniony sceptycyzm, dlatego należy traktować ją jako tezę do oceny, nie jako pewnik.
Mimo tego nacisk na dane wyprzedzające, przygotowanie płynnościowe i rozumienie trendów strukturalnych czyni ją wartościowym, choć wymagającym wkładem do literatury ekonomicznej.
Jeśli chcesz nas wesprzeć, Brian Beaulieu, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.